Beata Łozowska, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrowce.
Roxana Richter, pracownik Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrowce. Dzień dobry.
Co robi Gminne Centrum Kultury w Czarnej Dąbrowce?
To ja bym powiedziała, czego nie robi Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrowce. Mam takie wrażenie, że jesteśmy takim troszeczkę gokiem, bo może to jest stara nazwa, ale ona nadal funkcjonuje, że jesteśmy takim trochę gokiem z ADHD. Czyli staramy się robić wszystko i w najróżniejszych dziedzinach życia kulturalnego i sportowego. Tak nieskromnie powiem, wydaje mi się, że dzieje się u nas naprawdę bardzo dużo.
Ten wachlarz, tak myślę, to troszkę pewnie nieskromnie zabrzmi, chociaż dobrze mówić sobie też takie rzeczy i mieć świadomość takich rzeczy, że ten wachlarz z całą pewnością jest bogaty, bo tych odbiorców jest sporo, bo to są i dzieci, i maluszki, młodzież, i dorośli, i seniorzy, także myślę, że każdy w tych swoich sferach miłości może znaleźć coś dla siebie.
Mhm. A jak wiele osób macie pod swoimi skrzydłami? Nie tak okazjonalnie, ale tak na stałe.
No, takie mam wrażenie, że mury Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki troszeczkę pękają w szwach, bo jak tak przyjrzeć się pracy od poniedziałku do czwartku, to tam praktycznie drzwi nie zamykają się najczęściej do godziny 20-21. Jest nam jankę. Czyli musimy dobrze zarządzać tą przestrzenią, żeby każdy mógł znaleźć dla siebie trochę czasu i trochę miejsca. A z kolei piątki i soboty zwykle odbywają się różnego rodzaju wydarzenia, wernisaże, koncerty. No jest tego naprawdę sporo.
Ale jest taka potrzeba, słuchajcie, bo generalnie ludzi ciągnie do miasta. Generalnie. Ja co sobie tak wyobrażałam, że te duże wydarzenia, duże nazwiska, które się pojawiają, to się zmienia też i w tej chwili środki, które można pozyskiwać zewnętrzne, pozwalają też do tych mniejszych ośrodków ściągać, że tak się wyrażę, czy organizować festiwale, organizować cykliczne, duże wydarzenia, które przyciągają dla odmiany ludzi z miasta trochę do was.
Tak.
To te proporcje jakby się zmieniają i ja to też dostrzegam od kilku lat, bo nawet nie powiem, że więcej, nie ośmieliłabym się, ale pewnie nawet nie od dekady zakładam, że ta tendencja jest, przechyla się trochę w waszą stronę, bo wcześniej rzeczywiście bywało tak, że wszyscy ci, którzy mieszkali w mniejszych ośrodkach, szukali tych atrakcji na zewnątrz. My uczymy się wszyscy też tego, że to, co bliżej, nie oznacza gorzej.
Oczywiście.
Macie też takie poczucie, że to się zmieniło przez ostatnie właśnie lata i ta wajcha się przesuwa trochę na waszą korzyść.
Tak, i myślę, że też tym właśnie jest ten nasz Yacht Music Festival, ponieważ to jest na pewno wydarzenie niszowe, to nie jest adresowane do wszystkich odbiorców. Z kolei Yacht Music Festival przyciąga ludzi do nas, przyciąga ludzi z miasta i z całej Polski, dlatego że tworzymy taką atmosferę, gdzieś chyba Radio Kaszuby nazwało nas takim małym Woodstockiem, kaszubskim Woodstockiem.
Woodstockiem.
I było to przemiłe dla nas. To jest stworzenie takiej atmosfery, gdzie ludzie przyjeżdżają i oddychają jednym powietrzem w jednym miejscu. Właśnie fani muzyki rockowej, fani muzyki innej, niszowej, alternatywnej. Zespoły spotykają się w jednym miejscu i po prostu tworzy się ten klimat, ta atmosfera. A jeśli chodzi o to, o czym mówiłam na samym początku, to bardziej chodzi mi o to, że mamy taki ambitny cel, taką ideę, żeby ludzie wrastali w kulturę, czyli żeby przyzwyczajać ich, żeby ich częstować.
Czyli edukacja.
Tak, przede wszystkim. I to, co się dzieje od poniedziałku do, powiedzmy, do czwartku, to są najróżniejszego rodzaju zajęcia, warsztaty artystyczne, gdzie ludzie mogą smakować różnych rzeczy. I też staramy się cały czas zmieniać tą ofertę, proponować ludziom różne rzeczy i są rzeczy stałe, które się dzieją regularnie i są rzeczy, które się dzieją od czasu do czasu po to, żeby ludzie posmakowali czegoś innego. A to też dzieje się dzięki temu, że dziewczyny piszą bardzo dużo projektów. W tej chwili, z tego co wiem, to już chyba mamy około 20 do zrealizowania, tak?
Dokładnie, to jest też to, co zwiększa tę dostępność i te możliwości i jakby zmniejsza, tak myślę, ten dysonans pomiędzy kulturą kreowaną na wsi i w mieście, bo tak jak już sobie tutaj mówimy o tym, że to gdzieś tam w jakimś momencie się łączy i zbliża się do siebie, to rzeczywiście te środki grantowe wielokrotnie pozwalają nam na to, żeby ściągać różnej maści specjalistów w swoich dziedzinach i żeby proponować ofertę, która jest ciekawa i która jest zbliżona, tak myślę, do tej oferty, która jest proponowana w miastach, nawet w większych, dużo większych ośrodkach kulturalnych niż nasz dom kultury.
No właśnie, nie? Bo to ja to sobie tak wyobrażam, zresztą tak obserwuję może bardziej, to już tu dzisiaj padło, że rzeczywiście pozyskiwane środki otwierają drzwi, tak? Dają większe możliwości. A jak z odbiorcą? Oni czekają na to, czy wy wymyślacie sobie coś, co chcielibyście zrobić u siebie, a potem szukacie odbiorcy, czy odpowiadacie trochę na potrzeby ludzi, którzy są dookoła was?
To jest różnie, mi się wydaje. To w zależności od tego, jakie są możliwości pozyskania w danym momencie jakiego grantu, jaki regulamin idzie za tym grantem, bo rzeczywiście są takie projekty, które pisane są już pod konkretne grupy, które funkcjonują, pod konkretne społeczności, które skupione są pod naszymi skrzydłami, a są takie projekty, które rodzą się jakby w naszych głowach i dopiero potem pod te projekty szukani są odbiorcy. To jest ta druga strona medalu, więc mi się wydaje, że to jest bardzo różnie.
Ale wiecie, to też jest trochę tak, że to, co się rodzi w głowie, też wynika z tego, że wy jesteście w tym, a nie innym środowisku.
Tak, też. Więc mi się wydaje, że te filtry są też różne, no przez właśnie, które to jest przelewane.
Że to trochę
być może to się też łączy wielokrotnie. Nie?
Że wyznając też tę społeczność, która jest gdzieś tam blisko was i wyobrażając sobie właśnie, czy nie wiem, wpadając na pomysł zorganizowania czegoś, to już widzicie gdzieś te kierunki, w których to może iść.
Tak.
Nie?
Tak, i też wydaje mi się, że to już są lata takiej współpracy z różnymi organizacjami, też między innymi tutaj słupskimi organizacjami, bo w momencie, kiedy organizujemy, pozyskując granta, Roxana akurat organizuje warsztaty śpiewu białego, no to wiadomo, że ten odbiorca to nie będzie tylko odbiorca z gminy Czarna Dąbrówka, tylko skupiają się wokół tego ludzie, którzy już wcześniej z nami współpracowali, którzy widząc nasze media społecznościowe, widząc taką propozycję, są już w gronie naszych znajomych, tak? I miejsca rozeszły się w ile, Roxanko?
No bardzo szybko, to jest też, myślę sobie o tym, bo też rzeczywiście przeszło mi to przez myśl, ten akurat konkretny przykład tych warsztatów śpiewu białego, że te potrzeby też się zmieniają tej społeczności. Być może ta społeczność też się zmienia.
Edukacja.
Też na pewno.
Znaczy tak. Ja tak to sobie wyobrażam, tak. Bo ja mając na myśli edukację, nie mam na myśli warsztatów tylko i tak dalej, ale też to, że zobaczcie, ludzie jeżdżą, oglądają różne rzeczy, tak. Jeżdżą na festiwale, więc te potrzeby też się zmieniają.
Tak, na bieżąco,
to, co powiedziałaś,
oczywiście.
One się zmieniają na bieżąco i znowu ja korzystając, nie wiem, z atrakcji w dużych ośrodkach, przyjeżdżam i szukam na miejscu, tak? Czegoś, co mnie
być może to
porwało
też,
za sobą,
tak,
że tak powiem. I będzie rezonować, tak, i będzie rezonować tu na miejscu. Albo podpowiadam osobom właśnie w Słupskim Ośrodku Kultury, czy gdzieś zróbcie fajne, zróbcie, pomyślcie, może ktoś, może jednak i tak dalej, nie? Więc mówiąc edukacja, mam na myśli tego typu działania. Tak. Nie? Zresztą same jeździcie pewnie w różne miejsca, spotykacie różnych artystów, edukatorów kultury. Nie?
I właśnie poprzez takie spotkania, poprzez to, że bywamy w różnych miejscach i spotykamy się z różnymi ludźmi, zawsze patrzymy na to, czy takie spotkanie może zostać przeniesione na grunt naszych możliwości, na grunt naszego ośrodka i nie tylko ośrodka, bo poza ośrodkiem kultury mamy jeszcze Mikorowski Dom Pracy Twórczej Rzemiosła Dawnego, gdzie jest przestrzeń do tego, żeby tam się właśnie pojawiło wszystko, co nie może się pojawić w przestrzeni takiej typowej instytucjonalnej. Tam jest baza noclegowa i tam jest miejsce, gdzie można stworzyć wyjątkowy klimat. Także no, wydaje mi się, że tak, że to chyba tak się pomalutku dzieje, że to jest pewnego rodzaju taka kula śnieżna kontaktów, znajomości i poszukiwania ludzi ciekawych.
No to teraz tak, festiwal który raz? Szósty?
Szósta edycja. To
były wątpliwości. Tak. Piąta, szósta, piąta, tak, szósta.
Piąta pod nazwą Jachtowy
Sam
Festiwal.
Początek rozpoczął się też w Mikorowie, kiedy jeszcze nie pracowałam w Gminnym Centrum Kultury. Całkowicie społecznie pod nazwą Wojsław Music Festival,
okay.
Ale był przegląd imienia Jacha Paszkiewicza. Mm-hmm. Czyli powiedzmy, że dla mnie to jest numer jeden. I już wtedy zapowiedzieliśmy ze sceny, że rozdzielamy Wojsław Music Festival na dwa wydarzenia, mhm. gdzie Jach Music Festival obiecaliśmy, że przynosimy do Nożyna, natomiast w Mikorowie miał zostać folk. Przy Wojsławie i przy Ogrodzie Sensorycznym w Mikorowie tam miała być kolebka folku. A rok chcieliśmy jednak rozdzielić i taki był pomysł. Rok później pierwszy Jach Music Festival. No i co? No i okazało się, że jest takie zapotrzebowanie i to wyszło nam całkiem fajnie. Potem przyszła pandemia, więc nie było. Potem ponownie udało nam się Jach Music Festival zorganizować. Potem znowu był problem, ponieważ przestój i dwa lata temu kolejna edycja. No i rok temu znowu nie było Jach Music Festivalu.
A z czego to wynikało? Że ze środków?
Ja właśnie o tym chcieliśmy powiedzieć.
Jak to czegoś jest, nie to ma, jest, to wiadomo, że pieniądze.
To jest festiwal, którego nie powinniśmy chyba w całości zrzucać na barki samorządu. Ponieważ to nie jest festiwal, który jest adresowany de facto tylko i wyłącznie do mieszkańców, więc niekoniecznie powinien być w całości finansowany z budżetu samorządowego. No i tak też jest w tym roku. Przy czym zabezpieczenie mamy raptem 20 tysięcy złotych. No to
ile potrzeba na
realizację? Minimum 45-50, żeby zrobić go godnie i żeby on był nadal jeszcze jednodniowy. To jest jednak festiwal, gdzie zgłaszają się kapele z całej Polski i przyjeżdżają ludzie też raczej niekoniecznie z gminy Czarna Dąbrówka. To jest tylko część, ułamek tych odbiorców tego festiwalu. Jeśli festiwal ma przetrwać, to jednak potrzebujemy tego finansowania zewnętrznego, tak, żeby nie zostawiać go tylko na barkach samorządu. I dlatego po raz kolejny znowu występujemy do sponsorów, do ludzi, którzy nam pomagają, którzy...
Do miłośników razem, też tego festiwalu, którzy chcieliby nas wesprzeć nas i czują, że to ma sens i żeby rzeczywiście to w tym miejscu zostało i utrzymywało się jeszcze przez kolejne lata, kolejne edycje.
Tak. Bez współtworzenia tego festiwalu obawiam się, że on będzie się tak cały czas kulał, że może jakimś cudem znajdą się większe środki, ale czuję, że ten festiwal powinniśmy zasilać współtwórcami tego festiwalu. Już mamy takich stałych sponsorów, którzy na których możemy liczyć i wiem, że w tym roku też będziemy mogli liczyć, ale nie ukrywam, że po prostu otwieramy ramiona i mówimy, twórzcie ten festiwal z nami, pomóżcie nam go stworzyć, on jest potrzebny. Ja jestem przekonana, że ten festiwal jest przede wszystkim potrzebny środowisku muzycznemu. Kapele, które się u nas pojawiają, one potrzebują tego wiatru w skrzydła, potrzebują tego, żeby właśnie gdzieś się wybić, żeby gdzieś się pokazać, zaprezentować. No, jest potrzebny. I potrzebujemy współtwórców tego festiwalu i jesteśmy, szeroko otwieramy ramiona do wszystkich ludzi, którzy chcieliby z nami tworzyć ten festiwal dla potrzeb środowiska muzycznego.
Warto przyjrzeć się Jach Music Festiwalowi, który odbywa się w Nożynie 18 lipca. Taką datę macie zapisaną, że tak powiem, i tego dnia ten festiwal się odbędzie. Ile zespołów przyjeżdża? Do was średnio.
Jeden dzień ze względów technicznych i z szacunku dla odbiorcy nie powinniśmy na scenie mieć więcej niż 10 zespołów konkursowych.
W tamtym roku chyba 12, dwa lata temu udało nam się obsłużyć 12 zespołów konkursowych, co jest naprawdę sporą ilością tych zespołów występujących, prezentujących się na festiwalu, no bo to są jednak też próby dźwięku, próby z akustykami, które trwają od wczesnych godzin porannych, później od godziny 15:00 16 już prezentacje konkursowe, także jeżeli chcemy się zamknąć w tym jednym dniu, no to tyle jesteśmy w stanie przyjąć i obsłużyć jednego dnia festiwalowego.
Tak, jeszcze musimy zostawić przestrzeń dla laureatów poprzedniej edycji i musimy zapewnić gwiazdę w tym roku. Tak. To będzie transgresja. Z czego się bardzo cieszymy. Ostre brzmienie, ostry wygląd. Widziałam ich na Palantroku kilkakrotnie i muszę przyznać, że naprawdę robią wrażenie. Myślę, że to też jest to, co przyciągnie.
Tak, zdecydowanie.
A kto wymyśla tę gwiazdę? Słuchajcie.
To się rodzi. To chyba, tak, w tym roku to pani dyrektor.
Teraz to się wydałam.
No właśnie, ja to pani nie widzę. Tak,
tak. Chociaż zespół, że tak powiem, organizacyjny był zgodny i tak, powiedział, że tak, to jest dobry pomysł, to będzie to. Tak. My też słuchamy, znamy, wchodzimy w to, jakby bierzemy też za to tę współodpowiedzialność, także. Tak.
Czyli co? Namawiamy, zachęcamy. Namawiamy. Drodzy Państwo, ja to będę powtarzać. To, że coś wydarza się w zupełnie mniejszym ośrodku, wcale nie oznacza, że traci na jakości. Przeciwnie, są dodatkowe walory, z których warto czerpać i korzystać. Tu choćby Yacht Music Festival 18 lipca. Bardzo dziękuję za spotkanie. Kłaniamy się.
Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.